Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi, a Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie ze mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny? Nie. Właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba. Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący to usłyszał i mówił: zagrzmiało. Inni mówili: anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Na to tłum mu odpowiedział: myśmy się dowiedzieli z prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. Jakże ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy? Odpowiedział im Jezus: jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedł i ukrył się przed nimi. Oto słowo Pańskie. Jezus jest w drodze na ostatnie święto Paschy w Jerozolimie w Ewangelii według świętego Jana i wygłasza swoją ostatnią mowę publicznie. Mowa, która objawia go w jego najgłębszych tajemnicach. Zaraz po tej mowie, która będzie jeszcze mówić o niewierze i o wezwaniu do decyzji, wiara czy niewiara, zaczyna się ostatni akt życia Jezusa. Słyszymy, że na święto Paschy przybyli Grecy. Byli to ludzie z różnych plemion i różnych ludów zamieszkujących Azję Mniejszą, Egipt, którzy przyjęli kulturę grecką, ale również i ci, którzy byli narodowości greckiej. Oni wszyscy przybyli do Jerozolimy, ponieważ szukają Boga Izraela. Przyjęli wiarę, którą przekazywał Bóg przez Izraela. To zapowiedź również rozlania się wiary po całym świecie pogańskim. Wiary w Jezusa Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Oni słyszeli o Jezusie i dlatego chcieli Go poznać. Przychodzą do Filipa i proszą go o możliwość poznania Jezusa, żeby go zobaczyć. Filip i Andrzej idą razem i mówią o tym Jezusowi. Jego odpowiedź jest bardzo wymowna. Niech odpowiada Jezus wprost na prośbę Greków, jak mogą go zobaczyć, i nie pokazuje się im, aby mogli go zobaczyć swoimi oczami. Poznać go w prosty, ziemski sposób. Jako odpowiedź słyszymy słowo Jezusa o godzinie, która nadeszła. O godzinie, w której Syn Człowieczy dozna chwały, będzie przepełniony chwałą. To bardzo ważny temat. Jezus zapowiadał wielokrotnie w swojej ewangelicznej drodze, w Ewangelii według świętego Jana, że Jego godzina jeszcze nie nadeszła. Dlatego Jego wrogowie nie mogli Go wcześniej dopaść. Znaczenie tej godziny, o której mówi Jezus, oznacza, że można Go poznać w tym ostatecznym rozstrzygnięciu Jego życia. Tak poznaje się Jezusa naprawdę. Nie po prostu patrząc na Niego, nie widząc Go w Jego codziennej drodze od Galilei przez Samarię do Judei, do Jerozolimy, w Jego nauczaniu, ale poznaje się Go w pełni właśnie w tej godzinie. Od Księgi Daniela wiele tekstów, które mówią o końcu historii, wyrażają tę nadzieję godziny ostatecznej. To godzina sądu. Sądu to znaczy przywracania sprawiedliwości przez Boga w historii ludzi. W tym finale ci wszyscy, którzy byli oprawcami, agresorami, otrzymają karę za to, co zrobili, a wszystkie ofiary ich prześladowań wreszcie będą doświadczać sprawiedliwości, to znaczy ratunku i pełni życia. W przeciwieństwie do swoich wrogów i oprawców, którzy odbierali im życie, czy to krok po kroku, czy całkowicie, życie na tej ziemi odbierali im. I dlatego w tekstach Starego Przymierza, mówiących o finale historii, w którym to finale Bóg okazuje się Panem świata w pełny sposób przed oczami ludzi, była wyrażona ta nadzieja przywrócenia sprawiedliwości powszechnej, gdy żaden oprawca i złoczyńca nie ujdzie kary za to, co zrobił, a wszyscy, którzy byli ofiarami i odnosili rany w tej historii, doznają uzdrowienia i przyjmują największy dar od Boga, nieprzemijalność własnego życia. Jezus mówi o godzinie, która nadeszła, godzinie, w której On jako Syn Człowieczy, czyli człowiek, ukaże się w chwale. I zaraz potem przy powieści, w porównaniu, wyjaśnia, co to jest za godzina. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeśli obumrze, przynosi plon obfity. To ilustracja tej godziny. I tak staje się jasne, że godzina, o której mówi Jezus, jest godziną Jego cierpienia i śmierci. I ilustruje tę godzinę cyklem życia na tej ziemi, cyklem życia, który widać w roślinach, w ziarnach pszenicy, aby mogło ono obfitować życiem, owocować życiem, musi umrzeć, bo dokładnie taki czasownik jest użyty w tym zdaniu. Ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię musi umrzeć. Jeśli nie umrze, zostanie tylko samo. Samotność ziarna oznaczałaby absolutny koniec życia. Ale to ziarno, gdy umrze, nagle przynosi nowe życie i to pomnożone wielokrotnie. To ilustracja Jezusa do Jego godziny, której On jako człowiek będzie tak obfitować nowym życiem i pomnoży to życie, gdy zgodzi się umrzeć. Zgodzi się. W innym miejscu Ewangelii Jezus podkreśla, nikt mu nie odbiera życia. On jako Bóg człowiek godzi się na śmierć. I zaraz wyjaśnia w następnym słowie Jezus tę ilustrację ze świata przyrody. Ten, kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kochać swoje życie oznacza kochać je nie patrząc na to, jaki będzie finał. Finałem życia człowieka nie jest perspektywa ziemskiej historii. Historia idzie dalej, przechodzi w inny wymiar, inny świat. W świat, w którym Bóg jest Panem. A w tym świecie doświadcza się krok po kroku wielu różnych panów tego świata, uzurpatorów. Jedynym Panem świata i Bóg objawia to Izraelowi od samego początku, a przez Izrael wszystkim ludziom. Jedynym Panem tego świata jest tylko ten, kto ten świat stworzył. On ma jedynie prawo własności do wszystkiego, co na nim jest. Poza tym nikt inny, a bezustannie w historii ludzi pojawiają się uzurpatorzy, panowie, rzeczy i ludzi, panowie czasu, a nawet nieśmiertelności, bo wydaje im się, że są nieśmiertelni i obiecują ludziom wieczne szczęście. Gdy uznają ich jako panów, dzieje się tak w małym wymiarze, w małym zakresie naszego życia, w rodzinach, w kręgu przyjaciół, w miejscach pracy, w państwie i na całym globie. Bezustannie toczy się ta historia uzurpatorów, którzy uzurpują sobie prawo do bycia panami nas samych, tego co mamy, naszych bliskich. Chcą uzyskać uznanie ich za panów. Wówczas nagrodzą nas i obiecują nagrodę, którą jest lepsze życie, więcej z życia. To szatańska pokusa. Nikt nie może obiecać człowiekowi więcej z życia, jak tylko Bóg. I więcej z życia nie prowadzi do większego używania życia na tej ziemi, ale do chodzenia po tej ziemi po śladach Jezusa, Chrystusa, Boga człowieka, człowieka przez duże C, Syna Człowieczego, który nie kochał swojego życia na tej ziemi do końca, tracił je dla innych. Gdy potrzebowali pomocy, dzielił się swoim życiem z nimi. Nie tylko dzielił się słowem, nie tylko dawał im pokarm, nie tylko wspierał ich przeróżny sposób, na ziemski sposób, ale przede wszystkim siebie im dawał. Ofiarował im swoją obecność, był z nimi, on cały. To oznacza nienawidzić swego życia na tym świecie. To znaczy nie trzymać się go kurczowo, tak, żeby nie dzielić się nim z innymi. Kto tak nienawidzi swego życia, i to wyrażenie nie oznacza unicestwienia siebie, oznacza dzielenia się sobą. Nienawidzić swego życia na tym świecie, w tym, co mówi Jezus, oznacza nie trzymać go kurczowo dla siebie i nikomu nic nie dawać ze swojego życia i z siebie, ale dzielić się z każdym, kto potrzebuje żywotności, bo właśnie umiera albo obumiera i nie ma siły iść przez życie na własnych nogach. Wtedy nie należy skąpić swego życia, aby się z nim czy z nią podzielić. Tak należy kochać swoje życie. Inaczej umrze się myśląc, że się całą żywotność i życie swoje zachowa, nie dając nikomu z niego. Bo wydaje się, że jeśli się rozdaje siebie i swoje życie, wtedy się straci siebie i się obumrze, a jest zupełnie odwrotnie. Jezus uczył tego swoim słowem, mówiąc właśnie o takiej godzinie, w której wszyscy, od uczniów począwszy, aż po wrogów Jezusa, wszyscy w tej godzinie, kiedy Jezus będzie cierpiał i umierał, zobaczą, że to prawda. On tak szedł przez życie, tak kochał swoje życie, nie tak jak kocha je świat, myśląc, że używając życia na tym świecie, właśnie się żyje coraz pełniej, żyje się coraz mniej. A ten, kto dzieli się swoim życiem z każdym, kto doświadcza ubytku życia, żywotności, kto nie może ustać na swoich nogach, kto się chwieje i upada ze słabości, gdy się z nim podzielimy naszym życiem, które jest wspierane przez Boga, bo nie można mieć w sobie takiej siły życia, żeby się dzielić z każdym, kto tego potrzebuje, jeśli nie trzymamy się Boga. To Jezus pokazuje w tej godzinie, o której mówi Grekom do swoich uczniów. Poznać Jezusa można naprawdę nie swoimi oczami, po prostu przyjść i Go zobaczyć. Można Go poznać, gdy się zobaczy, jak cierpi i umiera. Tak jak Go poznał poganin, oficer rzymski pod krzyżem, setnik, który powiedział, ten człowiek był naprawdę Synem Bożym. Zobaczył, jak umiera i doświadczył, że ten człowiek właśnie wypełnił się życia. To paradoks, rzecz niemożliwa, sprzeczna sama w sobie. Ktoś, kto tak rozdawał swoje życie, że rozdał je do końca, rozdał wszystko, umierając, właśnie przepadł w historii na zawsze. Tak powinno być. A Jezus na sobie pokazuje, Bóg na nim pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Jest tak jak z ziarnem pszenicy. Wydaje się, że to jego koniec. A właśnie wtedy, gdy umiera, gdy zgodzi się umierać, gdy zgodzi się przekazać całego siebie dalej, wtedy żyje na zawsze. I dlatego Jezus mówi uczniom i Grekom i wszystkim ludziom na tej ziemi, ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. Iść za Jezusem oznacza napełniać się życiem coraz bardziej, dzieląc się nim z każdym, z którego wycieka życie, a samemu będąc napełnianym przez Jezusa, bo idzie się za Nim, a On mówi, gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Gdy tak służymy Jezusowi, idąc za Nim i żyjąc jak On, uwierzymy Mu, że nie tracimy życia, dzieląc się Nim z każdym, kto nas potrzebuje i nie wyciągając i nie wysysając życia z innych, żeby napełnić się życiem. To działa odwrotnie. Wydaje się logicznie sprzeczne, a jest prawdziwe i jedyne realne. I dlatego Jezus mówi o tej godzinie. I każdego człowieka można poznać w jego godzinie dopiero naprawdę. W godzinie, w której rozda wszystko, rozda całego siebie tym wszystkim, którzy go potrzebują. Rozda to, bo tak usłyszał od Jezusa i tak uwielbia Boga, a Bóg wówczas i Jego uwielbi. I nie zginie, wręcz odwrotnie, będzie żył na zawsze. Każdy z nas, uwierzmy w to. Uwierzmy Jezusowi, który pokazał na sobie, gdy nadeszła Jego godzina, że jest przepełniony chwałą Boga, chwałą, blaskiem, wspaniałością, blaskiem życia, a nie ciemnością śmierci.